Witam Państwa, Lech Pilarski. Ponownie w naszym programie o przyszłości technologicznej naszej gospodarki. W przyszłym tygodniu na Politechnice Białostockiej odbędzie się seminarium pod hasłem Przemysł 4.0 – wyzwania transformacji przemysłowej w regionie. Cóż to jest ów przemysł 4.0? Jakie stawia przed nami zadania i wyzwania? Czy dostosowanie się do niego będzie kosztowne nie tylko finansowo, ale też społecznie? Czy na przykład pracownik przegra z robotem? Jak zmieniać edukację, aby uczyć ludzi współpracy z automatami? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu goście Tomasz Michanik, dyrektor techniczny SMP Poland, Bogusław Butryło, prodziekan do spraw nauki Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej oraz Wojciech Trzasko, również prodziekan tegoż wydziału, ale do spraw rozwoju i współpracy. To może wyjaśnijmy, cóż takiego jest ów przemysł 4.0.
Przemysł 4.0 powstał, pojęcie przemysłu 4.0 powstało w Niemczech gdzieś około 6-7 lat temu.
2011 rok.
Tak, 2010.
Czyli dosyć nowe pojęcie.
Tak jest.
Fachowcy znają, ale przeciętnie ludzie mało wiedzą na ten temat. To zatem co to jest?
Jak zwykle tu ojców może być wielu. Tak? Także...
Zostawmy ojców w spokoju. Tak. Powiedzmy o matce.
Matce, okej. Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych można powiedzieć już od końca zeszłego wieku rozwijała się taka technologia Internet of Things, czyli Internet Rzeczy. Rozgraniczono to trochę w stosunku do internetu ludzkiego, tak? Internet of People. I ten, Niemcy, którzy naturalnie mają talent do standaryzacji, do stawiania wszystkiego w różne szczebelki, szufladki, postanowili opracować wspólną normę. Tak? I to jest ta norma właśnie, oni nazwali to Industry 4.0, tak? Industry 4.0. No i zaprzęgli do tego tęgie głowy na poziomie rządowym, na poziomie technicznym.
Co takiego standaryzuje się?
To znaczy standaryzacja dotyczy głównie takich technicznych spraw, czyli protokołów komunikacji, jak również też spraw prawnych, czyli kwestii w momencie, kiedy my przekazujemy dane, musimy być pewni jako firma, tak, jako biznes, jako bank, że te dane są otoczone odpowiednią ochroną. Tak? To jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest, wymieniając te dane między urządzeniem, wpisując to jako człowiek, musimy być pewni, że robimy to w tym samym standardzie, że te urządzenia mogą między sobą wymieniać się tymi danymi i nie ma tutaj na złączach, nie ma żadnych przekłamań. Tak?
Czyli taki alfabet przemysłowy, tak, pozwalający porozumiewać ludziom z maszynami i maszyny między sobą.
Tak, dokładnie. Tak, dokładnie.
Tylko to może jeszcze wejdę w słowo właśnie skąd 4.0, bo tak jesteśmy zaskiwieni jakieś liczby 1.0, 2.0, ostatnio się mówi ustawa. Można powiedzieć, że biorąc tak historycznie, najpierw 1.0 to się datuje maszyna parowa, czyli taki w ogóle rozwój wytwarzania przemysłowego.
Czyli XVIII, tak, XIX, tak, wiek.
Potem pojawia się elektryczność, czyli mówimy, że to jest już ten przemysł 2.0, czyli elektryfikacja i w zasadzie wytwarzanie wielkoseryjne. I lata, powiedzmy 70. zeszłego wieku, kiedy wchodzą układy mikroprocesorowe, sterowniki programowalne, mówimy przemysł 3.0. Stąd jakby kontynuacja jest przemysł 4.0, który oparty jest na, tak jak już kolega wspomniał, cyfryzacji wielu procesów. Natomiast jeszcze w tym momencie, tak do końca, nie można powiedzieć, co będzie takim paradygmatem tego przemysłu w przyszłości, bo jesteśmy w dobrym czasie, bo zaczęło się niedawno i my jako Polska możemy dołączyć do tego grona liderów, bo jak się popatrzy na mapę Europy, to już w każdym z państw są pewne instytucje, które właśnie mają za zadanie przede wszystkim unormować rynek, bo tu przede wszystkim wchodzi o pewne, tak jak wspomniał pan dyrektor Michalik, przepisy związane nie tylko z bezpieczeństwem danych, czyli tu mówimy cyberbezpieczeństwo, ale też kto będzie odpowiadał za autonomiczne roboty, autonomiczne pojazdy, czyli pewne nowe standardy regulacji w prawie, na czym ostatnio na przykład Unia Europejska już pracuje.
Co takiego trzeba zestandaryzować? Do czego to pojęcie może być zastosowane?
No więc przede wszystkim mówimy nie tylko o przemyśle 4.0, ale tak jak to już powiedział kolega, jest to kolejna rewolucja, rewolucja 4.0, jeżeli chodzi o technologie przemysłowe.
Co takiego ona rewolucjonizuje?
Najpierw powiedzmy sobie, że rewolucja oznaczałaby kompletną zmianę pewnych technologii, tymczasem wcale tak nie jest. To, co jest rozwijane, to co będzie w przyszłości rozumiane przez nas jako przemysł 4.0, to są już technologie obecnie istniejące. I odpowiadając na pana pytanie, chodzi oczywiście o integrację pewnych rzeczy. Tych rozwiązań technicznych, technologicznych, które powstały mniej więcej w latach 60., 70. XX wieku, kiedy zaczęły być tworzone pierwsze układy scalone, kiedy zaczęto wprowadzać odpowiednią miniaturyzację tych układów. I obecnie wchodzimy na taki etap, w którym skala integracji, miniaturyzacja tych elementów jest już na tyle duża, że możemy je wbudowywać w nasze otoczenie. A w związku z tym chodzi tutaj o połączenie nie tylko elementów technologicznych, połączenie dziesiątek, jeżeli nie setek czujników w przypadku rozwiązań technologicznych, ale chodzi również o integrację pewnych rozwiązań z zakresu socjologii, interakcji urządzeń z człowiekiem, dania mu większych możliwości przygotowania, dostosowania swojego środowiska, ale również nie zarzucenia go milionem danych, z których nic nie wyłowi. Więc są tutaj zarówno te czynniki czysto technologiczne, związane właśnie z ujednoliceniem komunikacji, z umiejętnością sprzężenia urządzeń technicznych, to co jest domeną nas jako inżynierów, jako pracowników uczelni technicznych, czy też pracowników firm zajmujących się rozwiązaniami technicznymi, ale w tym się będą mieściły również problemy właśnie związane z upowszechnieniem tego i z rozwojem interakcji człowiek-maszyna.
W takiej firmie, jak na przykład pana, do czego to pojęcie 4.0 można by zastosować, przemysł 4.0?
To znaczy, rewolucja to oznacza, że jest jakiś krok, tak, w rozumieniu nas wszystkich. No, tutaj jest taki problem, że pan rozmawia z inżynierami, a inżynierowie mają pewne odchylenie, mówiąc delikatnie, także mówią konkretnie, czasami nie na temat. Tak? Natomiast
to wracając prawda, do tematu.
Tak, prawda jest tego typu, że z punktu widzenia firmy i tego biznesu chcemy uwolnić nasze zasoby, można powiedzieć, umysłowe. Ale to nie tylko mówię tutaj o menadżmencie, mówię o inżynierach, o operatorach też, do jakby lepszego celu. I w tym momencie maszyny, czyli urządzenia, tak jak na tym etapie trzecim, powiedzmy roboty, czy roboty współpracujące, one pomagają, automatyzują
centra
te procesy, centra obróbcze.
Zastępują tę ciężką ludzką pracę.
To nie chodzi o to, tak jak na etapie tej rewolucji pierwszej, czy drugiej, żeby zastępować człowieka, natomiast tutaj chodzi o to, żeby wykorzystać człowieka w jego, no tam, gdzie on się sprawdza najlepiej, czyli w myśleniu. I do tego to, powiedzmy, służy. Czyli maszyny, powiedzmy, chociażby taki ostatnio gorący temat, na którym my pracujemy, to jest predyktywne utrzymanie ruchu. Predyktywne to znaczy przewidujące, czyli maszyna sama sobie przewiduje, kiedy się zepsuje, tak, mówiąc kolokwialnie, i ona daje sygnał.
Genialne, w samochodzie to było doskonałe.
Ja powiem, że jakby był czas, jak będzie czas, to mogę powiedzieć o takim systemie, bo to my produkujemy podzespoły do samochodów. Są takie systemy. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że to, co się liczy w biznesie generalnie, to jest przewidywalność. To jest absolutna przewidywalność. Przewidywalność zysków, dywidendy i tak dalej, tak?
Przerwy w produkcji,
tak,
wymiany
urządzeń.
I to w
tym momencie to mówimy o przerwach w produkcji, mówimy o jakichś tam awariach.
Remontach, tak. Modernizacji.
Chodzi o to, żeby tych awarii nie było, tak? Że lepiej jest wcześniej jakąś część wymienić, tak? Tylko że z drugiej strony my moglibyśmy to wymieniać, prawda, co tydzień, tylko że z tym się wiążą potężne koszty, tak? Także przestoje i tak dalej. Także maszyna sama informuje nas, kiedy coś się zaczyna dziać nie tak, i w tym momencie do nas należy decyzja, czy my w tym momencie przerywamy, czy jeszcze poczekamy sobie moment i wymienimy ten element, czy naprawimy tą linię w momencie, kiedy będzie to dla nas najbardziej pasowało. Inna sprawa to jest całe w ogóle kolejkowanie, planowanie produkcji. Tu też są programy, które układają w zależności od cyfrowo przekazanych zapotrzebowań od klienta, układają kolejkę produkcji tak, ażeby ona została zrealizowana możliwie jak najmniejszym nakładem sił. Wiadomo, że niekiedy przezbrojenie z jednego modelu na drugi model to się wiąże z dużym wysiłkiem, ale jeżeli to zrobimy z modelu A na B, z B na C i tak dalej, no to w tym momencie zyskamy dużo czasu, czy tam powiedzmy nie stracimy energii, tak?
Czyli mamy zastosowane już w tej przestrzeni produkcyjnej określone rozwiązania. Teraz chodzi o to, żeby poprawić ich efektywność. I to jest ten etap, kiedy sprzęgamy te pojedyncze komputery gdzieś tam przy maszynach w pewną całość, która zaczyna się programować, zaczyna wysyłać informacje o niezbędnych działaniach do tego, żeby w sposób jak najbardziej efektywny te wszystkie urządzenia wykorzystać.
Znaczy, to idea tego, ja nie mówię, że my jesteśmy na tym etapie, tak, no ale dążymy do tego. Idea tego przemysłu 4.0 to jest to, że można powiedzieć maszyna, te urządzenia, linie technologiczne docelowo same będą dbały o siebie, tak? My będziemy podejmować tylko decyzje, ewentualnie będziemy pracować nad rozwojem tych systemów na różnym poziomie, tak? Także są takie też narzędzia, no w zasadzie ideą tego przemysłu 4.0, no to jest wirtualna fabryka, tak? Fabryka, w której nic nie ma żadnych urządzeń, albo powiedzmy inaczej, jest odzwierciedleniem fabryki rzeczywistej. I w tym momencie możemy patrzeć na modele, statystyczne modele, tak jak te urządzenia pracują, z jakim cyklem pracują, jak się te cykle zmieniają, tak? I podejmować świadomą akcję, na przykład na temat poprawy jakości wyrobów, tak? Na temat przyspieszenia różnych cykli.
Elastyczność
produkcji, tak? Także tutaj praktycznie, tak jak tutaj koledzy powiedzieli, no jest możliwości, to jest tak, wszystko zostało już do tej pory wynalezione, można powiedzieć, tak? Natomiast innowacją tego przemysłu 4.0 to jest integracja. To jest integracja tych obecnie dostępnych rozwiązań. Ja tutaj muszę powiedzieć, bo bym chyba zginął, jakbym nie powiedział, tak? Kto jest tutaj tym naszym głównym guru? Guru to jest Stanisław Lem. On napisał na początku lat 60. taką książkę Suma Technologia. I to jest, można powiedzieć, w latach 60. on przewidział ten cały przemysł 4.0, ten moment, w którym się teraz znajdujemy. Książka jest piekielnie trudna do czytania.
Ale jeśli ktoś chce poznać przyszłość, ten cel, tak, to powinien tę lekturę
jak najbardziej
przestudiować. To może skończmy na razie na Lemie, a potem powrócimy do dalszych spraw związanych z przemysłem 4.0. Przypomnę, naszymi gośćmi są dzisiaj Tomasz Michanik, dyrektor techniczny SMP Poland oraz prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej Bogusław Butryło i Wojciech Trzasko. Powiedzmy, jak na tym tle przemysłu 4.0 wypada nasz region? Jak wielki krok my musimy w naszym regionie wykonać, żeby udało się zaadaptować, wykorzystywać te osiągnięcia owego przemysłu 4.0, żeby się dostosować do tychże wymogów?
Znaczy, powiem tak, ten krok, który musi wykonać, to nie tylko nasz region, ale całe państwo polskie. I patrząc na współpracę i na rozwój naszych przedsiębiorstw tutaj w regionie, to nie mamy się czego wstydzić. W latach 90. powstało wiele firm, czy przekształciło się, które są obecnie na takim etapie, że są gotowe zaimplementować nowe technologie i, mówiąc krótko, wsiąść do tego pociągu, który nazywa się Przemysł 4.0, bez żadnego opóźnienia. Jesteśmy w przededniu i oczywiście, przy czym tu znowu jest potrzebne pewne wsparcie, tak jak w całej Europie, ale w Stanach, państwa. Dlatego też na przykład już są prace nad powołaniem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, które mają w pewien sposób wspomóc przedsiębiorców. Przede wszystkim to postawić na edukację, przygotowanie kadr, bo oczywiście to, co słyszymy od naszych przedsiębiorców, to mogą, są już gotowi powiedzmy kapitałowo, wielkością firm do wejścia na rynek międzynarodowy, natomiast muszą mieć do tego też odpowiednio przygotowane kadry inżynierów, ale kadry też i techniczne, czyli szkolenie branżowe, techniczne, To jest jedna rzecz, ale też muszą mieć pewne
zabezpieczenia finansowe,
ale też zabezpieczenia prawne, co wcześniej pan dyrektor Michalis wspomniał o bezpieczeństwie danych, bo jeszcze niedawno będąc na konferencji Fabryka Przyszłości, w niektórych firmach było takie zdziwienie, czy jak to mam przekazać swoje dane gdzieś w chmurze, czy one tam będą bezpieczne, czy moja konkurencja nie dowie się o tym.
Tu jest nie schakuje tej tak chmury jest, i nie przejmie wszystkich patentów i rozwiązań.
Mówi się, że w Polsce jest kapitał społeczny, zaufanie społeczne jest na niskim poziomie. Natomiast wszędzie globalizacja gospodarki wymaga jakby rozwijania partnerstwa. Coraz więcej firm działa na zasadzie właśnie łańcucha wartości. I teraz chodzi, żeby nasze polskie firmy nie były gdzieś na samym dole, tylko im wyżej, tam są większe, że tak powiem, możliwości przychodów względem poniesionych kosztów.
No jak zwykle, proste prace tanio kosztują, prace bardziej kreatywne są wyżej wyceniane i dają firmom więcej dochodów. Tak to można by spuentować?
Można. I tutaj naszą przewagą, właśnie przewagą w Białymstoku jest to, że mamy bardzo dobrą współpracę z Politechniką Białostocką jako firma SMP, ale też patrząc na różne gremia współpracujące z różnymi wydziałami, na koła naukowe. No, nasza uczelnia jest uczelnią szalenie dynamiczną, rozwijającą się i też patrzącą trochę do przodu. To, gdzie też widać działanie w Białymstoku, to są szkoły podstawowe, ogólniaki, gdzie różne fundacje prowadzą zajęcia z programowania, z myślenia takiego bardziej blokowego, procesowego.
Ja to powtórzę, bo już powielekroć w naszym programie to sugerowałem. Fantastycznie by było, gdyby właśnie nasi absolwenci wszystkich szkół mieli tę umiejętność programowania potwierdzoną certyfikatem.
Tak, to ja się tutaj zgadzam. Ja muszę powiedzieć, że w 1990, bo ja to bardzo dokładnie pamiętam, w 1998 roku byłem na konferencji, gdzie wykładowcą był pan profesor Pampuch. Jest to jeden z takich naukowców.
Guru.
Tak, ceramiki. Jest to jeden z nielicznych polskich naukowców, z którego podręczników uczą się ludzie na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. I on zadał takie pytanie, wtedy miał około 90. On zadał takie pytanie, jak myślicie, tam gremium międzynarodowe, kilkaset ludzi, i on mówi, jak myślicie, co będzie się liczyło, jaki będzie inżynier przyszłości? No to cisza zapadła, każdy tam jeden kolega do mnie mówi, rysunek techniczny, żeby się nauczył, tak? Albo tam, że tamto. A on mówi, profesor Pampuch powiedział tak, numer jeden, kompetencja, to jest język angielski. Numer dwa, to jest umiejętność obsługi komputera. Numer trzy, to jest umiejętność komunikacji. Komunikacji nie z komputerem, ale z drugim człowiekiem. I dopiero później mówimy o kompetencjach, technicznych, których się uczymy na
kompetencje na, cyfrowe, inżynierskie
tak,
i tak,
tak
dalej.
Tak. Także te pokolenie 4.0, które się będzie tworzyło, które już się tworzy na naszych oczach, to jest pokolenie właśnie ludzi rozmawiających po angielsku, potrafiących się dogadać.
Czyli tak, stworzyć zespół.
Stworzyć zespół i też umiejętnie wykorzystywać, programować, w środowisku cyfrowym. Ja to nie chcę mówić, że pisanie jakichś tam programów tam jak Windows i tak dalej, ale są środowiska, które umożliwiają taką pracę praktycznie osobom, które nie znają tych języków programistycznych. I te kompetencje w zasadzie powinniśmy rozwijać. Tutaj na Wydziale Elektrycznym i na innych wydziałach sprawy związane z automatyką, robotyką, programowaniem są, no można powiedzieć, na priorytecie, tak?
Tak można by stwierdzić? Macha pan głową, to proszę teraz słownie potwierdzić, bo jesteśmy w radiu.
Tak, więc przede wszystkim to są wszystko cały czas rzeczy na czasie, rozwijane w wielu miejscach i rzeczywiście zgadzam się, aktywność i w szkołach średnich, i na studiach, biorąc pod uwagę przekrój wszystkich wydziałów, w dużym stopniu zmierza właśnie w kilku kierunkach, które wiąże się z przemysłem 4.0. Mówimy o rozwiązaniach, które są na rynku, które w firmach działających w naszym regionie są bardzo często.
Na przykład.
One są właśnie różnego rodzaju sterowniki przemysłowe, różnego rodzaju roboty.
Centra obróbcze i tym podobne.
Systemy diagnostyczne, oprogramowanie, które ma to wspomagać człowieka. Natomiast wracając jeszcze do głównej idei przemysłu 4.0, chodzi o integrację tego. I rzeczywiście tutaj główną ideą jest tego, po pierwsze, zrozumienie, jak to działa, więc edukacja, umiejętność połączenia tego, a jeżeli czegoś nie wiem, no to pracy w zespole.
Bo to jest istotne.
Tak, i to jest można powiedzieć, ten osobowy czynnik, który zdecyduje o tym, na ile to będzie w danych firmach u nas rozwijane. Bo można tę technologię oczywiście kupić, zaimplementować z zewnątrz, ale ktoś musi to tutaj używać i ewentualnie później rozwijać.
Czyli muszą być przygotowane kadry, żeby mogły w tym wszystkim funkcjonować.
I w tym studenci naszego wydziału chociażby są na tyle dobrzy, że mają odpowiednie osiągnięcia i w kołach naukowych, i w pracach magisterskich pisanych chociażby na wydziale.
Tak mnie zastanawiało, przyglądając się wielu firmom, że na biurkach ludzi zatrudnionych tam są komputery mające terabajt bądź 2 terabajty pojemności pamięci. Gdyby te wszystkie, tam jest 20, czasami 40 komputerów, 40 razy 2 to jest 80 terabajtów. To jest wspaniała sieć. Serwer można z tego stworzyć. Pytanie tylko, jak to wszystko zintegrować, jak to połączyć, żeby współdziałało ze sobą.
Muszę zmartwić pana.
Tak, nie ma takiej możliwości.
W latach 1970 pan Amdahl stworzył genialne prawo i stwierdził, że połączenie N komputerów nie da niestety w mocy N razy większej, więc na to na razie nie mamy co liczyć. Jako
to jak ta integracja nakłada się na ów przemysł 4.0?
To trochę inaczej wygląda.
Bo mamy w fabrykach mnóstwo różnorodnych, tak jak pan wskazywał, sterowników, przyrządów, komputerów, nawet we współczesnych samochodach są wyspecjalizowane komputery i najnowsze modele jednego z samochodów mają ze 20 tego rodzaju wyspecjalizowanych komputerków.
Znaczy to my mówimy w przypadku takiego zakładu średniej wielkości. Jak gdzieś czytałem taką wypowiedź, to na przeciągu jednej godziny to jest wymiana danych rzędu od 2 do 6 gigabajtów. Tak? Także i to są same dane, tak? Także te dane ktoś musi je obrobić, tak? To nie obrabia ich człowiek, bo to jest już fizycznie niemożliwe.
To musi to być zintegrowane, to trzeba mieć programy, które są w stanie zanalizować te big data, jak to się
ładnie mówi. Ale te programy też nie są w stanie tego objąć, nawet przy tej mocy obliczeniowej i to też jest na takich systemach uczących się, które powiedzmy to w jakiś sposób spinają. Natomiast wracając do kompetencji tych naszych ludzi przyszłości, to my mówimy, w tej chwili mówimy o systemach technicznych, tak, bo to jest nam najbliższe, czyli maszyna, utrzymanie ruchu, stan pracy, status pracy tej maszyny, to co jest na tej maszynie, na tej linii technologicznej, ale nie możemy zapominać, że to wszystko ma swój, powiedzmy, sens finansowy, czyli połączenie z działem księgowym, wynikami księgowymi, tak, czyli przepływem pieniędzy, gotówki i tak dalej.
Z drugiej strony strumień produktowy musi być zintegrowany ze strumieniem pieniędzy.
Tak, przemysł 4.0 to jest integracja wszystkich systemów w firmie, nie tylko technicznych, ale też finansowych, logistycznych, zakupowych. I tutaj brakuje takiego standardu kształcenia, tak? To znaczy, że absolwent mówiąc...
Czyli co? Musimy powołać studia 4.0?
No mi się wydaje, że chyba tak, że trzeba ten model tego kształcenia rozszerzyć tak, aby studenci, inżynierowie, tak, przyszli inżynierowie posiadali więcej tych kompetencji, przynajmniej wiedzieli, jak działają systemy logistyczne, finansowe, zakupowe, a z drugiej strony absolwenci uniwersytetów, czy też i akademii medycznych powinni mieć przynajmniej jakieś podstawy wiedzy technicznej, jak te systemy techniczne działają, tak? I tu jest w tej chwili bardzo duże wyzwanie i dlatego, tak jak tutaj koledzy mówili, wymaga to przedefiniowania na szczeblu, można powiedzieć, na rządowym naszego kraju, a może nawet
stąd i wyżej. Między innymi ta konferencja w przyszłym tygodniu w Politechnice Białostockiej, Przemysł 4.0, właśnie żeby się przyjrzeć, tak, z jednej strony systemowi edukacji, z drugiej strony no, kadr, którymi dysponuje się w regionie.
Potrzebą przedsiębiorców, bo to też, bo kadry, ale też zgłaszane. Proszę zobaczyć, to nie potrzeby, które są na dziś, tylko musimy patrzeć dziś co najmniej z 5 lat, 6, bo jeżeli student
wejdzie w ten tryb kształcenia.
Dopiero powiedzmy studia pierwszego stopnia to 3,5 roku, drugiego stopnia 1,5 roku, dopiero po 5 latach on wejdzie do przemysłu, więc to proszę zobaczyć, jaki jest ten horyzont predykcji w przód.
tutaj inwestowania w tę
inwestowania,
edukację.
Inwestowania, tak. I to jakby i firmy muszą mieć już pewne strategie długofalowe. To tak jak rozmawiam z panem Tomem Michalikiem, który pewne rzeczy mówi, że my mamy za 2 lub 3 lata takie rzeczy zrealizować, czyli to nie jest to tu i teraz, tylko już musimy myśleć do przodu. A tak jak kolega wspomniał, że to także szkoły średnie, czy też szkoły podstawowe, bo świat idzie z postępem i mamy dylemat, czego uczyć, czy uczyć podstaw, a potem kształcenie przez całe życie. Obecnie inżynier nie może bazować na tym, co zdobył na studiach i kończyć przejściem na emeryturę. Obecnie inżynier, kończąc studia, już ma zaległości, przychodzi do firmy i musi się odnaleźć w nowym
otoczeniu,
nauczyć się pracować w innym troszeczkę systemie, tak? A fabryka 4.0 jeszcze od niego będzie mu wymuszała pewnej elastyczności, kreatywności, a nie powtarzania schematów.
Czyli, panie dziekanie, to jednak kwestia związana z rewolucją w edukacji przede wszystkim, którą trzeba tutaj wykonać. Czy za daleko idę?
Nie, no. Słowo rewolucja oczywiście wskazywałoby, że zaraz dokonamy tutaj, tak samo jak w innych dziedzinach, pewnych zmian w przemyśle chociażby. Z pewnością trzeba wzmocnić te wątki związane z umiejętnością uczenia się przez całe życie, zdobywania odpowiednich umiejętności i przede wszystkim ich wykorzystania w praktyce, integracji wiedzy z zakresu pewnych rozwiązań technicznych, rozwiązań programowych.
Czyli jak jesteś lekarzem, nie możesz się skupiać tylko i wyłącznie na medycynie, musisz trochę liznąć tej techniki. Jak jesteś nawet polonistą, to też tę technikę musisz poznać, żeby wykorzystać w edukacji nowoczesne systemy.
Ona nas otacza, w związku z tym trzeba ją umieć wykorzystać po to, aby no, nauczyć innych, czy też skutecznie przede wszystkim przekazać wiedzę.
A za chwilę zajmiemy się właśnie predykcją pewnych wydarzeń, czyli spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co to będzie przemysł 5.0.
To znaczy, rewolucji chyba nie będzie, tak? Także to będzie raczej ewolucja.
To znaczy, że nie będzie 5.0, na tym 4.0 się zatrzymamy i wszystko będzie.
To znaczy, sami dokładnie nie wiemy, jak to będzie wyglądał świat po tej rewolucji 4.0. Natomiast te systemy, gdzie już naprawdę niektóre firmy bardzo mocno działają, no to są systemy związane ze sztuczną inteligencją. I sztuczna inteligencja w rozumieniu tego typu, że szukanie odpowiedzi na pytania, na problemy, które mamy obecnie na świecie. Jest taka teoria, która mówi, że wszystkie systemy techniczne są dziełem człowieka, a każda działalność człowieka jest absolutnie przewidywalna. Czyli można znaleźć sobie metodę, która w odpowiednich krokach, jeżeli je przejdziemy, to nam powie dokładnie, jak ten system, dany system będzie się rozwijał. Taka metoda to jest ta metoda TRIZ-u, którą można, jedno z tych narzędzi służy do, można powiedzieć, do przewidywania rozwoju trendów rozwoju systemów technicznych stworzonych przez człowieka, tak?
A naukowcy? Bo to mówił praktyk.
Rozwój technologiczny przyspiesza. Wdrażanie kolejnych wynalazków odbywa się coraz szybciej i ten czas ulega stopniowemu skróceniu. Więc żyjemy, powiedziałbym, w tak gorących czasach pod względem technologicznym, pod względem rozwoju matematyki, fizyki, następnie aplikacji pewnych rozwiązań, które tam powstają w rozwiązaniach technicznych, że to jest mniej więcej tak jak z grą na giełdzie. Trudno czasami przewidzieć, w którym kierunku to się rozwinie.
Jedna z firm w Białymstoku w nazwie ma rok 2040.
Tak.
Według niektórych ekspertów to będzie moment, kiedy będzie funkcjonowała sztuczna inteligencja, tak. Czyli robot, maszyna ucząca się, przewidująca przyszłość, funkcjonująca podobnie jak człowiek. Czy ta data to jest właśnie ta data graniczna?
No, są przewidywania, że będzie to nawet wcześniej. Ale zgadzam się w jednym, że tutaj z przedmówcą, że będzie to na pewno zmierzało w kierunku sztucznej inteligencji i w jakimś stopniu odciążenia człowieka w tych najbardziej uciążliwych pracach, w najbardziej uciążliwej działalności.
Do czyli tego pamiętania, stopnia... gdzie zostawiliśmy kluczyk, czy trzeba zaopatrzyć lodówkę, bo się kończą zapasy.
Do tego stopnia, że wręcz zapomnimy o tym i nie będziemy wiedzieli, jak to się robi. A czyli w jakim stopniu inteligencja wkroczy w nasze życie, to dopiero przyszłość okaże.
Bulwersuje nas teraz odpowiedź na pytanie, a skąd się bierze mleko ze sklepu? To jak to będzie, kiedy będzie ten przemysł 5.0?
Mleko jest w lodówce. Dokładnie. Będzie w ten sposób. Więc może powiem tak, że czy będą kolejne cyferki 5.0, 6.0? Na razie ustawodawca powiedział, że nazwijmy platformę przemysłu przyszłości, ponieważ rozwój będzie, bo cała historia wskazuje, że cały czas rozwijamy się, idziemy do przodu, próbujemy wykorzystywać, znajdujemy nowe zastosowanie dla pewnych technologii wyznalezionych wcześniej i okazuje się, że pewne rzeczy, które wcześniej nie wykorzystywano w przemyśle, okazuje się duża liczba danych, odpowiednio przetworzona i właśnie to jest, jak to przetworzyć, pozyskać, można z tego wyciągnąć kolejne zyski. I to jest ta właśnie przyszłość, przy czym potrzebujemy osób, które nie znają się tylko, nie może być ekonomista, zna się tylko na ekonomii, inżynier zna się na elektryczności jak elektryk, mechanik na mechanice, tylko musimy zaczynać uczyć się indyscyplinarnie i też nauczyć się pracować w zespołach. To, co że nasi przedsiębiorcy wskazują, że pracować w zespołach i wykorzystać wsparcie właśnie robotów uczących się, czy też robotów już w sprawie autonomicznych, czy kobotów, które będą nas pomagać, ich zastosowanie może się okazać fantastyczne, bo zaczynając od naszego codziennego życia, to właśnie te zwykłe czynności życiowe, jak też później wsparcie starszego społeczeństwa. Proszę zobaczyć, że my się starzejemy. Czyli tutaj ktoś powie, że może nie będzie pracy, ale statystyki pokazują, że za 5-6 lat w Polsce ubędzie około 3-4 milionów pracowników. Czyli to nie jest ta kwestia, że to jeszcze tak jak poprzednio, że maszyna parowa, ludzie tracili pracę. Ludzie znajdą pracę w innych miejscach i może ta praca już nie będzie taka monotonna, będzie ciekawsza. Dalej, będę mógł z kimś podyskutować na poziomie, bo jak będzie przede mną robot ze sztuczną inteligencją, to on mi odpowie na pewne może pytania. To jest może ta przyszłość, do której zmierzamy. I za te właśnie tym w 2040 roku będzie konferencja, czy na kolejne seminarium związane z problemami przemysłu 5.0.
Znaczy ja tutaj jako statystyk mogę powiedzieć, znaczy statystyka kiedyś była moim hobby, tak, że te cykle, jak przemysł 1, przemysł 2, przemysł 3, one następowały, proszę zauważyć, dużo szybciej. To nie był cykl, że tam 200 lat, potem 200. One zachodzą dużo szybciej. Także jeżeli teraz mówimy o...
Panie dyrektorze, to co najważniejsze w ostatnich latach się wydarzyło, no to jest druga połowa XVII wieku. Od tego momentu się zaczęło. Jak to wszystko przyspiesza? No wtedy właśnie powstawały maszyny parowe i tym podobne.
To trwało kilkaset lat, to trwało 200 lat, tak? Natomiast my mówimy o roboty, to jest lata 70, tak, panie Bogusławie? Lata 70. Sterowniki, lata 60, koniec 60, 70. I teraz, czyli to jest 30-40 lat, mówimy teraz o kolejnej rewolucji, tak? Czyli było 200, potem było 50, teraz mówimy 30.
A teraz mówimy o sytuacji, w której sprzęt wyprodukowany 3, 4, 5 lat temu uznajemy za przestarzały technologicznie. Niemoralnie, a technologicznie.
No tak, tak.
Było takie kiedyś pojęcie w ekonomii, sprzęt właśnie moralnie zestarzony, to znaczy, że już mają swoje lata, ale teraz technologia wyprzedza moralność i pytanie, jak to wszystko ze sobą spiąć, czyli moralność z technologią. Ale to jest pytanie na zupełnie inny program. Dzisiaj rozmawialiśmy o przemyśle 4.0. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany właśnie, czym ów przemysł 4.0 jest, do czego będzie zmierzał, jakiego rodzaju wyzwania stawia to edukacji, przedsiębiorcom, także administracji i całej gospodarce, to wszystko będzie można skonfrontować i uzyskać odpowiedzi na wiele pytań. W przyszłym tygodniu, 29 listopada w Politechnice Białostockiej. Tak,
na Wydziale Elektrycznym, Wiejska 45D. Zaczynamy o godzinie 11. Serdecznie zapraszamy. Wstęp jest wolny.
Informacje na stronie.
Tak, informacje są dostępne na stronach uczelni, wydziału. Liczymy na uczestnictwo właśnie osób zainteresowanych, ale też osób, które chcą się dowiedzieć.
Jaka przyszłość
jaka
będzie.
Przyszłość i co to jest ten przemysł 4.0? Czy to już jest, czy jeszcze na to czekamy?
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Tomasz Michalik, dyrektor techniczny SMP Poland oraz prodziekani Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej Bogusław Butryło i Wojciech Trzasko. Dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Dziękuję.